pochwalony Jezus Chrystus. To zaczniemy. Zaczniemy od modlitwy, jak zawsze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz,
który jest w niebie, święć się imię Twoje.
Stolica mądrości.
Na
drodze Państwo jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na progu nowego roku, styczniowo. Dzisiaj trochę mroźnie, ale tym bardziej najlepsze, serdeczne, noworoczne życzenia i dla Państwa, i dla rodzin, dla wszystkich bliskich. Kolejny raz podejmujemy naszą refleksję, naszą medytację nad modlitwą Pańską. Chciałbym rozpocząć od bardzo serdecznego podziękowania za to, że miesiąc temu otrzymali Państwo łaciński tekst modlitwy Pańskiej. Myślę, że są takie osoby, które po niego sięgnęły i będziemy może pod koniec jeszcze raz dzisiaj spróbujemy odmówić wszyscy razem po łacinie, żebyśmy mogli włączyć się w modlitwę Kościoła. A teraz przystępujemy do medytacji nad kolejną prośbą modlitwy Pańskiej. Otóż to, co Państwu proponuję, to jest medytacja. Co znaczy medytacja? Znaczy rozmyślanie. I właściwie w tym rozmyślaniu kierujemy się słowami, ale to, co najważniejsze, dzieje się w środku, we wnętrzu każdej i każdego z nas. Otóż byłoby bardzo dobre, bardzo takie owocne, gdyby po każdej takiej medytacji wybrać sobie, zwłaszcza w domu, ale możliwie szybko, te najważniejsze myśli, które do mnie najbardziej trafiły, które najbardziej przemówiły. I żeby te myśli sobie powtórzyć przez jakiś czas, po to, żeby one stały się częścią naszego życia. Wiemy dobrze, że modlitwa Pańska należy do tych, które odmawiamy codziennie. Ale z codzienną modlitwą jest tak, że możemy się do niej przyzwyczaić. Wobec tego w tych medytacjach, w tych rozmyślaniach, które podejmujemy teraz przez ten cały rok, raz na miesiąc, zastanawiamy się nad treścią tego, nad czym się modlimy. I mamy za sobą już takie medytacje, konferencje, podczas których rozważaliśmy adres modlitwy Pańskiej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. A dzisiaj przychodzi czas na kolejną prośbę modlitwy Pańskiej, jedną z najtrudniejszych, dlatego tym bardziej wymaga wyjaśnienia, mianowicie przyjdź królestwo Twoje. Ta modlitwa, to zawołanie, mamy je w Ewangelii według świętego Mateusza w języku greckim. Natomiast gdyby dokonać retranslacji z języka greckiego na język hebrajski albo aramejski, o którym za chwilę, to ta prośba brzmiałaby bardzo krótko. Tato malpitecha. Tak brzmiałaby po hebrajsku. Tato, niech przyjdzie, Malkut echa. Malkut znaczy królestwo. Na końcu to echa, to jest zaimek osobowy Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, tawo Malkut echa. To samo, jeżeli byśmy pozostali przy domniemaniu, że Pan Jezus nauczył tej modlitwy swoich uczniów w języku aramejskim, brzmiałoby tate Malkut echa. Bardzo podobnie. Wiele razy mówimy, że język hebrajski i aramejski są do siebie bardzo podobne. Dwa słowa, a w tych słowach jest przeogromna treść. Przyjdź królestwo Twoje. Otóż, gdy zastanawiamy się nad sensem tej modlitwy, to, co przychodzi nam do głowy najpierw, to oczywiście przychodzą nam do głowy królestwa ziemskie. Te królestwa kiedyś były jeszcze częstsze, było ich jeszcze więcej niż dzisiaj, ale i dziś mamy Królestwo Wielkiej Brytanii, Królestwo Holandii, Królestwo Maroka, królestwa, królowie i królowe i królewny i królewicze wciąż istnieją. Wiemy, że dwory królewskie bardzo dbają o swoją reputację. Najbardziej, chyba najwyraźniej widać to w przypadku dworu brytyjskiego. Tam królowa, ale nie tylko ona, cała rodzina królewska otaczana jest takim nimbem wielkiego szacunku. To, co nam przychodzi do głowy wobec tego, to jest porównanie Boga do takiego i jego królowania, do takiego ziemskiego królowania. I tak również wyobrażamy to sobie, nie my tylko dorośli, ale bardziej jeszcze dzieci, zwłaszcza kiedyś, kiedy były takie rysunkowe przedstawienia, które służyły do katechizacji i tam Pan Bóg był przedstawiany na podobieństwo właśnie króla. W naszym języku zresztą i potocznym, i religijnym też używamy takich porównań, takich obrazów. Mówimy o tronie Bożym, Bóg jako król i wyobrażamy sobie Boga i rzeczywistość Bożą na podobieństwo tego, co znamy w świecie. Tymczasem, jeżeli chodzi o to Królestwo Boże, nazywane również w Piśmie Świętym Królestwem Niebieskim, to nie tyle o obrazowość tego wyrażenia chodzi, ile o jego najgłębszą treść. Skupmy się najpierw na tym wyrażeniu Królestwo Niebieskie. Otóż może lepiej byłoby po polsku mówić Królestwo Niebiańskie, bo Królestwo Niebieskie nasuwa nam bardziej barwę, kolor niż myśl o niebianach, ale rozumiemy, chociaż przychodzi nam to czasami trudno, że samo to pojęcie Królestwo Niebieskie, a nawet Królestwo Niebiańskie może być rozumiane w sposób geograficzny, topograficzny i możemy sobie wyobrażać, że Królestwo Niebieskie, a więc Królestwo Boże jest gdzieś tam za chmurami, a więc jeżeli ktoś leci samolotem na wysokości 10-11 km nad ziemią, to mogłoby mu się wydawać, że jest bliżej nieba, a tym samym bliżej Boga, a tym samym bliżej Królestwa Niebieskiego. Otóż, gdy zastanowimy się nad tym, to widzimy, że jednak w tym kierunku pójść nie można. Że Królestwo Niebieskie i Królestwo Boże to nie jest geografia tego świata. To nie jest element kosmologii, czyli tego, jak świat wygląda. Że Królestwo Niebieskie, jak samo niebo, to nie jest miejsce, lecz to jest stan. Otóż, gdy głębiej się nad tym zastanowimy, bo wymaga to zastanowienia, to wtedy Królestwo nie jest czymś absolutnie poza nami, ale ta Boża rzeczywistość opisywana przez Królestwo, ona jest w jakiś sposób tajemniczy, ale rzeczywisty i prawdziwy, ona jest obecna w nas. Jednak trzeba podkreślić drugi aspekt, na który od razu na początku tej refleksji chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę. Otóż na drugim biegunie tych naszych ludzkich wyobrażeń o Królestwie Bożym stoi epizod, który dobrze znamy z Ewangelii według świętego Jana. Chodzi o przesłuchanie Jezusa przez namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata. Jezus późnym wieczorem w Wielki Czwartek został pojmany w ogrójcu, zaprowadzony przed Wysoką Radę Żydowską, która nosiła i nadal istnieje i nosi nazwę Sanhedryn. Tam postawiony przed tą Wysoką Radą i przesłuchany. W kluczowym momencie, kilka razy zwracaliśmy uwagę na to wydarzenie, w kluczowym momencie arcykapłan zwraca się do Jezusa ze słowami jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego, a ta Maszyja, Ben Baruch. I kiedy słyszy w odpowiedzi ja jestem, co nawiązuje do świętego imienia Bożego objawionego Mojżeszowi, wtedy zawołał, co sądzicie? Zbluźnił i winien jest śmierć. Jezus przeżył ostatnią noc swojego życia tam właśnie w tym miejscu. Do dzisiaj, gdy podróżujemy do Jerozolimy, to na tym miejscu znajduje się kościół Sancti Petri in Gallicantu, świętego Piotra Opianu Koguta, a nazajutrz rano, w piątek, zostaje zaprowadzony do rzymskiego namiestnika, bo on musiał zatwierdzić wyrok śmierci. Nie wolno było wykonać wyroku śmierci na terytorium Imperium Rzymskiego bez zgody, bez przyzwolenia, można by powiedzieć bez ponowienia tego wyroku śmierci przez przedstawiciela rzymskiego prawa i administracji. I tak dochodzimy do tego epizodu, który ewangelista Jan opisuje w takich słowach. Wiele osób z Państwa było w Ziemi Świętej, pamiętają zapewne swoją obecność na Litos Stratos, czyli w tym miejscu, gdzie rezydował w swoim czasie Poncjusz Piłat, jeden z najbardziej przejmujących momentów pielgrzymki, i przypomnijmy sobie te słowa. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus mu odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? Drodzy Państwo, moja propozycja w ramach tej medytacji jest taka. Ile razy zaczniemy mówić Ojcze Nasz i chcemy je odmawiać, te poszczególne prośby, świadomie, to warto przy tej prośbie króciutkiej „przyjdź królestwo Twoje” wyobrazić sobie Jezusa przesłuchiwanego przez Piłata. Bo oto mamy obraz, mamy wizerunek, mamy potwierdzenie tego, o jakie królowanie chodzi. Jezus umęczony, pojmany, po nieprzespanej nocy staje przed rzymskim namiestnikiem, staje naprzeciwko wysokiego przedstawiciela władzy rzymskiej i deklaruje, że jest królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata. Więc gdy chcemy odmawiać z pożytkiem modlitwę Ojcze Nasz, to ta prośba jest zrozumiała przede wszystkim w świetle tego wydarzenia. I nawet jeżeli to, co powiem dalej, będzie się wydawało, czy to trudne, czy być może zapomnimy, to jeżeli jedynym owocem dzisiejszej medytacji, dzisiejszej konferencji będzie to, że przy tej drugiej prośbie modlitwy pańskiej udajemy się wyobraźnią do Jerozolimy i widzimy Piłata, przedstawiciela władzy rzymskiej, i widzimy Jezusa udręczonego, to zdajemy sobie sprawę, że królestwo, o które tutaj chodzi, właśnie w Jezusie ma swój początek. I to w takim Jezusie, jakiego widzimy przed Piłatem. W starożytności królestwo i królowanie oznaczało przede wszystkim odpowiedzialność za poddanych. Król był odpowiedzialny za poddanych, powierzonych mu ludzi. Państwo wiedzą, że są co najmniej dwa typy królowania. Takie dynastyczne, kiedy władza królewska przechodzi z ojca na syna, ewentualnie na córkę. I mieliśmy to i w naszej polskiej historii. Mamy dynastia Piastów, dynastia Jagiellonów, aż do fizycznego wyczerpania się, jeżeli tak można powiedzieć. I mieliśmy również królów elekcyjnych, królów wybieralnych. Jedni i drudzy, i w naszej historii, i w ogóle w świecie, mieli obowiązek odpowiedzialności, podjęcia odpowiedzialności, praktykowania odpowiedzialności za ludzi, którymi rządzili. Gdy więc przenosimy ten obraz na Pana Boga i mówimy, przyjdź królestwo Twoje, to prosimy Pana Boga, żeby On sam wziął odpowiedzialność za świat. Bo świat pozbawiony Boga, pozbawiony Jego obecności, Jego mocy, pójdzie w kierunku ku samozagładzie. Przyjdź królestwo Twoje, to znaczy nie zostawiaj nas samymi. Bądź taki jak ów król, który odpowiada za tych, którzy do niego należą. Wyznajemy, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Ty jesteś naszym Ojcem, więc nas prowadź. Opiekuj się nami i pomagaj. Ale pójdziemy jeszcze dalej w głąb. Otóż Ewangelia o Królestwie Bożym, głoszenie Królestwa Bożego należy, stanowi sam trzon życia, nauczania, działalności Jezusa. Proszę Państwa, na kartach Starego Testamentu wzmianki o Bogu jako Królu istnieją. W psalmach na przykład, w niektórych innych księgach, ale jest ich stosunkowo mało. Natomiast jeżeli chodzi o pojęcie Królestwa Bożego, to spotykamy je w Starym Testamencie zaledwie 2, 3, może 4 razy, bodaj najwyraźniej w Księdze Daniela. Natomiast gdy przychodzi Jezus, a wraz z Nim Nowy Testament, wtedy ta rzeczywistość Królestwa Bożego, ona jest w samym centrum nauczania Jezusa. W Ewangelii świętego Marka na samym początku czytamy takie słowa. Gdy Jan, czyli Jan Chrzciciel, został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Otóż głoszenie Królestwa Bożego, Ewangelia Królestwa Bożego stanowi samo sedno nauczania Jezusa. Ale zwróćmy uwagę na pewien paradoks w tych słowach zapisanych w Ewangelii świętego Marka. Mianowicie Jezus przyszedł do Galilei, głosił Ewangelię Bożą i mówił, czas się wypełnił. To jest jedno. Nastało coś rzeczywiście nowego. To coś rzeczywiście nowego to jest przyjście Syna Bożego na świat. Jezus wnosi w świat nową jakość, a zarazem bliskie jest Królestwo Boże. A więc Królestwo Boże jeszcze nie nastało. Jeszcze go nie ma. Ono jest wraz z przyjściem Jezusa bliższe niż kiedykolwiek, ale pozostaje ciągle do osiągnięcia. I żeby można było je osiągnąć, żeby mogło ono rzeczywiście się spełniać, czyli żeby ten czyn, to wydarzenie zbawcze Jezusa było naprawdę skuteczne, co trzeba zrobić? Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Otóż głoszenie Królestwa Bożego przez Jezusa jest bardzo mocno związane z potrzebą nawrócenia. A nawrócenie to jest wewnętrzna przemiana. Wewnętrzna przemiana człowieka, który zwraca się ku Bogu. I również w Ewangelii świętego Mateusza, w pozostałych Ewangeliach, mamy w podsumowaniu działalności Jezusa w Galilei, mamy bardzo mocny nacisk na to, że Jego nauczanie skupiało się wokół Królestwa Bożego. Ewangelia o Królestwie Bożym. Można by streścić Jezusowe nauczanie. Zatrzymajmy się na krótko nad słowem Ewangelia. Otóż wiedzą Państwo zapewne, że to słowo w swoich samych początkach, w swoich korzeniach, ono pochodzi z języka greckiego. Od słów eu, dobrze, angelia, wiadomość. Od ten sam rdzeń, co anioł po polsku. Eu angelia znaczy po polsku dobra nowina. Ale to słowo z kultury greckiej przeszło do języka łacińskiego. I w języku łacińskim w starożytności miało bardzo interesujące znaczenie. Mianowicie, gdy cesarz rzymski albo ktoś bardzo ważny wydawał jakiś dekret, rozporządzenie czy postanowienie, to nie było takich środków jak dzisiaj, nie było prasy, nie było radia, nie było telewizora. Jedyna możliwość przekazu skuteczna jaka była, to cesarz wysyłał heroldów, posłańców, wysłanników. I ci przechodzili od miasta do miasta, albo przekazywali wiadomość następnym i obwieszczali głośno, tak jak jeszcze do niedawna i u nas było ci obwoźni handlarze, którzy krzyczeli gdzieś tam, prawda, z furmanki czy z samochodu, zapalali to, czym sprzedają, to wysyłał cesarz heroldów i oni krzyczeli głośno, podrawali treść tego cesarskiego dekretu. I ten cesarski dekret był nazywany po łacinie Evangelium. Otóż te dekrety, te rozporządzenia cesarza niosły ze sobą dobre wieści, dobre wiadomości, ale niosły też ze sobą wiadomości mniej optymistyczne, na przykład obowiązek zaciągu do wojska, albo obowiązek płacenia podatków, albo obwieszczenie jakiejś kary na nieposłuszne miasto, czy na nieposłuszną jakąś grupę ludzi. Wszystko jedno, czy były to dobre wiadomości, czy były to złe wiadomości, na przykład zapowiadające karę, to wszystko to nazywało się Ewangelium. Dlatego, że zasada była taka, że cokolwiek cesarz postanawia, to musi być dobre. Musi być dobre dla jego poddanych nawet, jeżeli jest im ciężko to przyjąć. I proszę zauważyć, że Jezus, a także apostołowie i ci, którzy pierwsi uwierzyli, przejmują to słowo Ewangelia z użycia świeckiego, z użycia politycznego, z języka społecznego, przyjmują je do języka religijnego. Odnoszą do Jezusa. To, co Jezus ma do powiedzenia. Te rozstrzygnięcia, które Jezus daje, zostały nazwane Ewangelium. Zostały nazwane dobrą nowiną. Otóż znów widzimy napięcie między tym cesarzem, który ogłasza dobrą nowinę swoim poddanym, cokolwiek by to było, i między Jezusem, który ogłasza dobrą nowinę tym, którzy chcą Go słuchać, i tym, którzy chcą w Niego uwierzyć. Wraz z tą dobrą nowiną, z tą Ewangelią Chrystusa, spełnia się coś, czego ludzie potrzebują, czego ludzie wyczekują. Mianowicie spełnia się nauka, otrzymują naukę, otrzymują pouczenie, jak żyć, aby podobać się Bogu. Jak żyć, żeby życie miało sens, żeby miało swój kierunek. W ten sposób, zauważmy, istnieje Ewangelia ludzi, ta, której symbolem i której źródłem jest cesarz, przekazywana przez heroldów, i istnieje Ewangelia Boga, ta, której źródłem jest Bóg, którą przekazuje Jezus przez tych, którzy w Niego uwierzyli. Te dwa rodzaje Ewangelii stają naprzeciwko siebie więc dwa porządki. Porządek czysto świecki, czysto ziemski, polityczny i na drugim biegunie porządek religijny, porządek Boży. Te dwa porządki w różny sposób zwracają się do człowieka. Czego wymaga Ewangelia, którą głosi Jezus? Wymaga, jak powiedzieliśmy, przede wszystkim nawrócenia, czyli zwrotu ku Panu Bogu. Jest to Ewangelia o Królestwie Bożym. Zanim przejdziemy jeszcze do wyjaśnienia tego drugiego członu, Królestwo Boże, to, proszę Państwa, obliczono, że w Nowym Testamencie wyrażenie Królestwo Boże, oczywiście po grecku, Basileia Typeu, to brzmi po grecku, pojawia się 122 razy, a więc bardzo często. Jeżeli byśmy czytali Pismo Święte, Nowy Testament w języku greckim, będziemy to pojęcie spotykać bardzo często. W języku polskim oczywiście w przekładzie też je mamy. Z tych 122 razy aż 90 razy to wyrażenie Królestwo Boże pojawia się w ustach Jezusa, zapisane na kartach Ewangelii. To znaczy, że Jezus musiał mówić o Królestwie Bożym. To znaczy, że mówił o nim często, że Królestwo Boże stanowiło sedno jego nauczania. Kiedy więc mówimy w modlitwie pańskiej drugą prośbą przyjdź Królestwo Boże, to nawiązujemy do tego, czego Jezus nas uczył. Czego uczył tych, którzy poszli za Nim jako pierwsi i co do dnia dzisiejszego zachowuje swoją trwałą żywotność. Ale w Ewangelii tej spisanej w Nowym Testamencie i w wierze w Jezusa Chrystusa nie brakuje rozmaitych napięć. Bo ciekawostka, która daje nam dużo do myślenia, polega na tym, że o ile Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, o tyle Jego uczniowie, apostołowie, kiedy pozyskiwali nowych wyznawców, to w centrum swojego głoszenia, w centrum swojego nauczania stawiali już nie Królestwo Boże, tylko samego Jezusa Chrystusa. Czyli mamy do czynienia z reorientacją, z nowością. Jezus głosi Królestwo Boże. Jego uczniowie i apostołowie głoszą samego Jezusa. Jego mękę, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Co to znaczy? To znaczy, że uczniowie Jezusa odkryli, rozpoznali, że nadejście Królestwa Bożego, realizacja Królestwa Bożego łączy się nierozdzielnie z osobą Jezusa Chrystusa. że Jezus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek wniósł w świat nową jakość życia Bożego. Że wraz z Jezusem dokonało się coś absolutnie radykalnie nowego. Kiedy więc, przekładając to na naszą sytuację, kiedy modlimy się przyjdź królestwo Twoje, to nasza modlitwa, drodzy Państwo, ma również sens przyjdź Panie Jezu, przyjdź Ty, który przyszedłeś kiedyś w ciele, przyjdź ponownie. Istnieje bardzo ścisły związek między tą modlitwą, tym wołaniem przyjdź królestwo Twoje i aramejskim wołaniem, którym kończy się Nowy Testament i Apokalipsa, które brzmi Maranata. Przyjdź Panie Jezu. Istnieje utożsamienie Królestwa Bożego z Jezusem Chrystusem. Zastanawiano się od odległej starożytności, w jaki sposób pojmować Królestwo Boże. Dochodzimy tutaj, proszę Państwa, może do trochę trudniejszej części naszej refleksji, ale mam nadzieję, że wytłumaczę to możliwie dobrze. Otóż od odległej starożytności, od II wieku, istniały co najmniej trzy sposoby rozumienia Królestwa Bożego. I one istniały nie na zasadzie alternatywy, albo pierwszy, albo drugi, albo trzeci, tylko istniały na zasadzie wzajemnego uzupełniania się. I pierwszy, i drugi, i trzeci. Otóż dwa z tych sposobów zawdzięczamy jednemu z najwybitniejszych myślicieli starochrześcijańskich, którym był Orygenes. On zmarł w roku 254. Pochodził z Aleksandrii. Jego ojciec poniósł śmierć męczeńską za Chrystusa. Orygenes jako młody chłopiec opuścił Aleksandrię, udał się do Palestyny, pobierał nauki, a później uczył w Cezarei Nadmorskiej. Też część z Państwa pamięta to miejsce. Tam przyjął święcenia kapłańskie i tam zastanawiał się między innymi nad modlitwą Ojcze Nasz. I wskazał na dwa sposoby rozumienia tego zawołania przyjdź królestwo Twoje. Mianowicie powiedział, i ta pierwsza interpretacja w podręcznikach nosi nazwę interpretacja chrystologiczna, czyli ukierunkowana ku Chrystusowi. Orygenes powiedział tak, że to, czego dokonał Pan Jezus, ta nowość Jezusa Chrystusa polega na tym, że uwolnił ziemię od przekleństwa zła i grzechu. Zło i grzech istnieją, ale nie do nich należy ostatnie słowo. Ostatnie słowo należy do Boga. Wobec tego Królestwem Bożym jest sam Chrystus. Każdy, kto w Niego głęboko wierzy, kto zwiąże z Nim swoje życie, odczuwa tę specyfikę królowania Boga. Królestwo Boże to nie jest więc obszar ani terytorium, ale osoba, w której obecny jest Bóg. Osoba Syna Bożego. Nasza wiara, wiara chrześcijańska, do tego raz jeszcze wracamy, bo wiele razy na to Państwu wskazywałem, jest religią osoby. To znaczy w centrum tej wiary jest Bóg, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie. Orygenes powiada, przekładaje to na nasz dzisiejszy język, że każdy, kto szczerze zaufał Chrystusowi i kto związał z Nim swoje życie, odczuwa, czym jest królowanie Boga. Ale zaproponował Orygenes jeszcze inną interpretację. Nie powiedziałem nie wykluczającą tamtej, tylko dopełniającą. Została ona nazwana wykładnią mistyczną. Mianowicie Orygenes, jak powiadam, który doświadczył bardzo głęboko tego, co znaczy chrześcijaństwo, bo stracił ojca podczas prześladowań. Orygenes podkreślał, że miejsce Królestwa Bożego nie jest gdzieś w świecie, tylko jest w sercu człowieka. Czyli Królestwo Boże, prośba przyjdź Królestwo Twoje, to jest prośba o nieustanne udoskonalanie się, o wzrost w dobrem i o świętość. Przyjdź Królestwo Twoje, czyli uczyń mnie, Panie Boże, narzędziem Twojej dobroci, Twoich rządów i Twojego panowania. Ponieważ Ty jesteś dobry, miłosierny i wszechmocny, to przyjdź Królestwo Twoje znaczy zaszczep w moim wnętrzu, w moim sercu te wszystkie wartości, które wynikają z prawdy, kim jest Bóg. Zatem Królestwo Boże to nie miejsce na mapie, ale miejsce we wnętrzu człowieka. Istnieje wreszcie i trzecia wykładnia Królestwa Bożego. Mianowicie ta wykładnia, ta interpretacja została mądrze w teologii nazwana eklezjalna. Mianowicie ona łączy Królestwo Boże, pojęcie Królestwa Bożego, rzeczywistość Królestwa Bożego łączy z Kościołem. Na pierwszy rzut oka wydaje się to trudne i nie do zrozumienia, ale gdy chcemy to lepiej zrozumieć, to trzeba nam się udać razem z prześladowcą Kościoła Szawłem, udać pod Damaszek. I Państwo pamiętają, że centralnym momentem wewnętrznej przemiany, którą Szaweł przeżył, to były słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A przecież Szaweł nie znał Jezusa ziemskiego, ani nie widział przedtem Jezusa zmartwychwstałego. Prześladował chrześcijan. Zatem czego dowiedział się pod Damaszkiem? Że Chrystus żyje w swoich wyznawcach. Że Chrystus żyje w Kościele, który Go wyznaje. Zatem Królestwo Boże to właśnie ten Kościół, który wyznaje Chrystusa. Pomimo wszystkich ułomności, słabości, zaszłości, przeciwności, można w Kościele rozpoznać znaki Bożej obecności i Bożego działania. Tak czy inaczej, kończąc tę pierwszą część naszej refleksji, możemy wysnuć dwa wnioski. Mianowicie, to wyrażenie Królestwo Boże i prośba przyjdź Królestwo Twoje jest modlitwą, jest wołaniem każdej i każdego z nas. Ono dotyczy pojedynczego człowieka, poszczególnych ludzi. Odmawiamy tę modlitwę, drugą prośbę i całą modlitwę odmawiamy wspólnie. Ale siła tej modlitwy i siła tej prośby jest w tym, że każdy z nas i każda z nas wkłada w tę prośbę swoje własne serce. Mówimy wspólnie, ale jest to zarazem modlitwa indywidualna, modlitwa każdej i każdego. Królestwo Boże i wołanie, żeby przyszło Królestwo Boże, jest wezwaniem, które pochodzi z wnętrza każdej i każdego. I druga sprawa, to wołanie, ta prośba ma charakter etyczny. Czyli przyjdź Królestwo Twoje, wołanie wiąże się z pragnieniem nieustannej przemiany swojego życia ku dobremu. Proszę zauważyć, że mamy tu coś przedziwnego. Modlimy się jako chrześcijanie od 2000 lat i nigdy nie możemy powiedzieć, że Królestwo Boże właśnie nadeszło. Ciągle modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje. Dlatego, że jego przyjście, nadejście tego Królestwa wymaga naszej osobistej przemiany. Wymaga naszego współdziałania z Bogiem w zaprowadzaniu jego porządku. Czy, gdy mówimy o Królestwie Bożym, czy chodzi o rzeczywistość społeczną już obecną, czy rzeczywistość, która dopiero ma nadejść? Otóż, proszę Państwa, nie brakowało w historii takich ideologii, które usiłowały naśladować religię. Nie brakowało ideologii, które usiłowały budować królestwo sprawiedliwości, dobroci, równości, pokoju. Próbowały budować to królestwo własnymi siłami, to znaczy bez Boga. Próbowały zaprowadzić porządek ludzki. Mówiły, że albo Bóg nie istnieje, albo jeżeli istnieje, to się ociąga, wobec tego trzeba mu pomóc. I wiemy dobrze, że na tej kanwie wyrastały rozmaite ideologie. W naszych warunkach tutaj europejskich najbardziej znane są dwie. Narodowy socjalizm, który był taką utopią rasową, rasistowską, i międzynarodowy socjalizm, czyli komunizm. Otóż jedna i druga głosiła wizję, by nie powiedzieć utopię, nowego świata. I w związku z tym jedna i druga unicestwiała, usuwała tych, którzy do budowy tego nowego świata się nie nadawali. Albo zostali uznani za nie nadających się do tego nowego świata. Wiemy, ile ludzkich istnień jedna i druga ideologia kosztowała. One nam pokazały, realizacja tych utopii w XX wieku, one i wcześniej były, na przykład rewolucja francuska, ale w XX wieku obnażyły w pełni, jeżeli tak można powiedzieć, swoją siłę i zarazem swoją bezsilność. Realizacja tych utopii pokazała, że gdy próbujemy budować ideał, utopię królestwa bez Boga, to zawsze się obraca przeciwko człowiekowi. I nie zdało się na wiele również to, że zupełnie świeckie ateistyczne ideologie posługiwały się językiem religijnym albo udającym religię, czy przypominającym religię wraz z rozmaitymi pochodami, które odzwierciedlały procesje i z całym tym językiem ideologicznej obudowy, który w gruncie rzeczy był imitacją religii. Otóż to samo można by przenieść, można by powiedzieć niestety, nawet do świata chrześcijańskiego. Mianowicie bywa taka koncepcja wiary, taka koncepcja religii, której celem jest wyłącznie urządzanie świata. Likwidowanie biedy, likwidowanie tego wszystkiego, co ludzi upokarza, udawanie się na margines. Znamy dzisiaj aż nadto dobrze ten horyzontalny, poziomy, zwrócony ku ludziom wymiar wiary i religii. Otóż grozi to takim niebezpieczeństwem, które rzadko sobie uświadamiamy, że gdy liczy się tylko urządzanie świata, to religia ma o tyle znaczenie, o ile w tym pomaga. Natomiast jeżeli nie pomaga, bo na przykład zwraca uwagę ludzi w innym kierunku, ku innym wartościom, to może stać się nie tylko niepotrzebna, ale może stać się zawadą. I w ten sposób dochodzi do czegoś, co trzeba przemyśleć głębiej, żeby zrozumieć. Jeżeli liczy się tylko urządzanie świata, to okazuje się, że Bóg może być niepotrzebny, bo my nawet wyznając Go, sądzimy, że wszystko w świecie możemy ułożyć po swojemu i na, jeżeli tak można powiedzieć, własnymi siłami. I modlitwa, wezwanie, przyjdź królestwo Twoje, przypomina nam, że jako ludzie nie jesteśmy w stanie sami urządzić świata tak, by stał się on w pełni sprawiedliwy, w pełni pokojowy, w pełni dobry, w pełni równy, w pełni braterski, że bez Boga zawsze w świecie będą istniały napięcia, w których ofiarą będzie człowiek. Otóż świat, jak wiemy, nie przypomina Królestwa Bożego. Wskazuje nieustannie na to Królestwo Wiara, ale w świecie istnieje sporo do poprawy. Papież Benedykt XVI powiedział tak. Gdzie nie widzi się Boga, tam ginie człowiek i ginie świat. Otóż, gdy nie widzi się Boga, albo gdy usuwa się Boga ze świata, to nie znaczy, że w tym miejscu pojawia się pustka. To nie znaczy, że jeżeli usuniemy Boga, to w takim razie już nic nie ma. Jest inaczej. Mianowicie, gdy usuniemy Boga, to miejsce, tę pustkę, natychmiast zapełnia to, co nie ma z Bogiem żadnego związku, a mówiąc dokładniej i dosadnie i wyraziście, w tym miejscu pojawia się zło. Pojawia się ten, który jest przeciwnikiem Boga. Otóż świat nie znosi pustki, nie znosi próżni. I w życiu duchowym też nie ma próżni. Gdy się usuwa Pana Boga i perspektywę Królestwa Bożego, to jawi się jako coś bardzo realnego, jawi się królowanie tego, który jest przeciwnikiem Boga. Chyba najlepiej wskazuje na to napięcie, najbardziej wyraziście, napięcie między tym dobrem, które w świecie istnieje i jednocześnie tym złem, które wciąż daje o sobie znać, prosta Jezusowa przypowieść. Jest to przypowieść o chwaście. Znamy tę przypowieść bardzo dobrze, ale raz jeszcze ją przeczytam, bo ona być może dzisiaj zestawiona z tą prośbą modlitwy Ojcze Nasz będzie nam częściej wracała w pamięci. Jezus przedłożył taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, zasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. W tej prostej przypowieści widać, że świat, w którym żyjemy, nie jest rajem, nie jest Królestwem Bożym. Kiedy nieprzyjaciel przyszedł i zasiał konkol między pszenicą, Pan Jezus mówi, w nocy, gdy ludzie spali. Otóż, drodzy Państwo, gdy chrześcijanie śpią, to znaczy nie są sobą, bo sen jest tutaj obrazem braku czujności, to wtedy w świecie coraz bardziej świat obfituje w zasiew zła, w zasiew chwastu. Przyjdź królestwo Twoje, to jest także wezwanie do i zobowiązanie nas do czujności, żebyśmy nie spali wobec tych zjawisk, które wciąż w świecie są obecne i obracają się przeciwko Panu Bogu. Ta przypowieść jest bardzo głęboka, bo ona jest obrazem Królestwa Bożego, które już jest, ale jeszcze pozostaje ciągle do realizacji. Bóg istnieje i działa i kieruje światem, ale w tym świecie istnieją także moce zła. To jest wielka tajemnica, jak nazywa się to po łacinie mysterium iniquitatis, czyli tajemnica nieprawości, tajemnica zła. Jak to możliwe, by w świecie stworzonym przez Boga istniało również zło? Ale istnieje. Więc chrześcijanie czuwają, by ograniczyć tę moc tego zła i czekają na przyszłe spełnienie. To znaczy na pełne zaprowadzenie panowania czy władzy Boga. Tak więc możemy to wyrazić troszeczkę trudnym zdaniem, ale myślę, że zrozumiemy je. Definitywność Jezusa Chrystusa, innego Zbawiciela, innego Mesjasza, innej tak wielkiej interwencji Boga nie należy się spodziewać. W Jezusie Bóg objawił siebie. Jezus jest jedynym i prawdziwym Zbawicielem ludzkości, więc definitywność Jezusa Chrystusa i niedefinitywność chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo wierzy w Jezusa Chrystusa, uznaje Jezusa Chrystusa, ale jest w świecie jak pszenica, obok której wzrasta konkol. I tego konkolu będzie tym więcej, im nasza czujność będzie mniejsza. Więc powtarzam, gdy modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, to prosimy również o to, byśmy byli czujni. Można by to w nawiązaniu do innej Jezusowej przypowieści wyrazić jeszcze inaczej. Mianowicie chrześcijaństwo to jest tak jak drożdże historii. Żeby ciasto mogło wyrosnąć, muszą być drożdże. Żeby historia mogła się spełnić, żeby dzieje świata miały sens, to potrzebni są ci, którzy są świadkami Boga w świecie. Otóż dzięki chrześcijaństwu, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, ludzkość dojrzewa. Gdyby było inaczej, bylibyśmy zupełnie niepotrzebni. Można by to wyrazić z drugiej strony. Wyobraźmy sobie świat. Jest to typowa historia wirtualna. jakby wyglądał świat od 2000 lat, gdyby nie było wyznawców Jezusa Chrystusa, gdyby nie było chrześcijaństwa. Ponieśliśmy wiele porażek, popełniliśmy wiele zła, dopuściliśmy się wielu błędów, ale w tym wszystkim mamy świadomość, że to było zło, to były błędy, to były grzechy. I tę świadomość zaszczepiamy sobie i innym. I dzięki temu świat nie staje się gorszy, ale chronimy świat przed zejściem w przepaść. Dzięki nam ludzkość dojrzewa. Otóż Państwo popatrzą, ile chrześcijaństwo wniosło w kulturę Europy. Zwróćmy uwagę na pewne procesy historyczne. Kiedy sięgamy daleko w historię, to historia rozwijała się w Sumerze, czyli Mezopotamii, byli Asyryjczycy, byli Babilończycy, była historia rozwijała się w starożytnym Egipcie. Osiągnięto tam bardzo wiele, bardzo wiele. A Europa w tym czasie była w powijakach. Europa nie znaczyła nic. Tam był punkt ciężkości historii świata. Natomiast wraz z chrześcijaństwem Europa weszła na arenę dziejów i dzisiaj, kiedy porównujemy to do reszty świata, to Europa bez wątpienia jest kręgosłupem tego świata właśnie dzięki chrześcijaństwu. Przeniosła jeszcze część tego do Ameryki, zwłaszcza północnej, także południowej, do Australii. Natomiast te rejony świata, które w starożytności były bardzo rozwinięte, dzisiaj mogą tylko patrzeć na Europę. Proszę popatrzeć, ile Europa i ile chrześcijaństwo wniosły dobrego do życia społecznego. Jak bardzo życie społeczne, ekonomiczne, polityczne w Europie różni się od tych rejonów świata, gdzie chrześcijaństwa nie ma. Zwróćmy uwagę na rozmaite zabezpieczenia społeczne, na pomoc społeczną, na wyczucie. Paradoks polega na tym, że nawet uchodźcom, czy tym, którzy trafiają do Europy, pomagają Europejczycy, a nie bogate kraje, bogate państwa i ludzie, którzy, że tylko przy jednym przykładzie pozostaniemy, dosłownie śpią na ropie. Oni tej solidarności nie czują. Kto nas tego nauczył? Kto nas nauczył tej właśnie wrażliwości? Otóż chrześcijaństwo jest jak drożdże dziejów. Gdyby go zabrakło, albo jeżeli zejdziemy my, chrześcijanie, na manowce, to wtedy opóźnia się to, niweczy się to, co jest związane z tą właśnie prośbą. Przyjdź królestwo Twoje. W życiu istnieje hierarchia priorytetów. Wiemy to w życiu ekonomicznym. Otrzymaliśmy pensję i myślimy sobie, to starczy jeszcze na to. Są rzeczy bardzo ważne, są rzeczy ważne, są rzeczy mniej ważne, są rzeczy zbyteczne. W życiu duchowym również. I modlitwa Ojcze nasz uczy nas pewnych priorytetów. Czy przypominamy sobie taki epizod ze Starego Testamentu, jak to Salomon otrzymuje ofertę od Boga, proś o co chcesz, a dam ci. Na pierwszy rzut oka prosimy Boga o sprawy materialne. Ktoś, kto nie ma ustalonej, prawidłowej hierarchii priorytetów, hierarchii wartości, to prosi o rzeczy, o sprawy, o rzeczywistości, które wcale najważniejsze być nie muszą. A Salomon prosi Boga o mądrość. I otrzymuje odpowiedź, ponieważ prosiłeś mnie o mądrość, to otrzymasz mądrość i wszystko, co z niej wynika, wszystko, co się z nią wiąże. Otóż, gdy mówimy, przyjdź królestwo Twoje, to prosimy Pana Boga, wracamy raz jeszcze do początku, by to On był najważniejszym priorytetem w naszym życiu. Otóż to uznanie Królestwa Bożego i prośba o Królestwo Boże sprawia, i tu już powoli zbliżamy się do końca, że całe nasze życie wyraża to, o co się modlimy. Mówimy, przyjdź królestwo Twoje, a myślimy, uczyń mnie narzędziem zaprowadzania tego królestwa. Na skutek tego nasze życie staje się modlitwą. Nasze życie realizuje to, o co prosimy słowami. Jezus mówił, starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Staraj się być najpierw człowiekiem Bożym, a wszystko inne otrzymasz według tej właśnie tego ukierunkowania hierarchii. Wiele razy powtarzamy słowa, które pochodzą od świętego Augustyna. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. A więc, gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, niczego nie tracimy. Gdy mówimy, przyjdź królestwo Twoje, to niczego nie zabieramy ludziom, ani niczego nie ograniczamy. Ta prośba pomaga nam prowadzić życie szlachetne. I to życie staje się uszlachetnione dlatego, ponieważ ludzie wiedzą, jak żyć. To królestwo jest wciąż słabe. Przypominamy przypowieść o ziarnku gorczycy. Ale wydaje owoce, których się nie spodziewamy, których nie można przewidzieć. Otóż przez Jezusa Bóg wszedł w historię ludzkości i zapoczątkował coś tak nowego, że wymaga to jednocześnie naszej współpracy. Bóg jest potrzebny, a gdy człowiek to uzna, to staje się dobry. Proszę zastanowić się nad tym, zwłaszcza gdzieś w zaciszu własnego mieszkania. Bóg jest potrzebny, a kiedy uznasz potrzebę Boga, to nawet gdy dopuścisz się czegoś złego, to może się to okazać, że to cię prowadzi do Boga, bo wchodzisz na drogę nawrócenia. Że wchodzisz na drogę uznania tej wartości, która jest najważniejsza. Zatem przyjdź królestwo Twoje, już na koniec, to jest uznanie pierwszeństwa Boga. Bo tam, gdzie Boga nie ma, to nie może też zaistnieć prawdziwe dobro. Bo będzie zawsze miejsce Boga zajmie egoizm, chciwość, pycha i wszystko to, co znamy i do czego zdolny jest człowiek. Więc to sam Pan Bóg jest punktem odniesienia w budowaniu naszego życia. Mówimy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Czyli uznajemy prymat, priorytet, pierwszeństwo Pana Boga. I uznając to pierwszeństwo, stajemy się dobrzy. Bo ono nas zobowiązuje do pełnienia dzieł dobroci, a jeżeli dopuściliśmy się czegoś złego, to nawet w tym, co złe, prowadzi nas do Pana Boga. I dlatego ta prośba ma realny, rzeczywisty wpływ na nasze życie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. za tę wspólną refleksję nad drugą prośbą modlitwy Ojcze Nasz. I na kolejną zapraszam w drugi poniedziałek lutego, to będzie 12 lutego. Bardzo serdecznie zapraszam, wtedy przejdziemy do trzeciej prośby modlitwy pańskiej. Dziś dziękuję pięknie i spróbujemy odmówić Ojcze Nasz po łacinie. Proszę Państwa, jedna jeszcze uwaga. Bardzo, bardzo dziękuję Pani czy Panu, który te teksty podrzucił. W języku łacińskim nie ma dźwięku czy. Tam jest celi, sanctificetur i tak, tak mówią Włosi. Tak również po włosku, jeżeli się to mówi, używa, to używa się czy. Ale po polsku, znaczy kiedy Polacy mówią po łacinie, to czy nie ma, bo takiego dźwięku w łacinie starożytnej nie było. Jest czy, więc wymawiamy wszędzie czy. Zatem Pater Noster, Fies Celis, Sanctificatur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Celo et in Terra, Panem Nostrum Quotidianum, da nobis hodie, et dimitta nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Prawda, że pięknie? Za miesiąc będzie jeszcze lepiej. Pochwalony Jezus.